Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Senat przyjął wieczorem ustawę zezwalającą na ratyfikację szkodliwej konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy. Poparło ją 49 senatorów, przeciwnych było 38, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Senatorowie PiS-u chcieli odrzucenia ustawy. Ich wniosek w tej sprawie upadł jednak w głosowaniu mimo wielu próśb. Jedną z nich skierował senator Kazimierz Wiatr.
Marszałku, panie i panowie senatorowie, jesteśmy przeciw przemocy, nie ma wątpliwości. Ale jesteśmy także przeciw demoralizacji, rozbijaniu rodzin, odbieraniu rodzicom wpływu na wychowanie. Dlatego tak jak wczoraj czy dzisiaj w nocy, bardzo proszę panie i panów senatorów, także w imieniu mniejszości komisji o odrzucenie ustawy ratyfikującej tę konwencję.
Senator Jan Maria Jackowski zwrócił uwagę, że Senat w obecnej kadencji po raz pierwszy stoi przed głosowaniem o znaczeniu fundamentalnym.
W tej chwili głosujemy nad tym, czy pozostaniemy w naszym kręgu cywilizacyjnym, czy w wyniku szaleństwa ideologów będziemy zmierzać w krainę nieznaną, w krainę utopii, w krainę, która jest nieznana. Jest takie powiedzenie, Pan Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. O tym przekonały się te cywilizacje, które przestały istnieć. Też były bardzo butne. Przypomnę, że komunizm uważał, że zawojuje cały świat. I dlatego warto się wsłuchać w głos instytucji, która od 2000 lat zmaga się ze słabościami ludzkimi, z różnymi systemami, z różnymi ideologiami, która zdiagnozowała istotę zła w komunizmie, w marksizmie, a teraz w neomarksizmie, który przychodzi do naszych wrót.
Senator przypomniał także słowa księży biskupów, że konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są alkoholizm oraz coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej założenia wynikają ze skrajnej neomarksistowskiej ideologii gender. Senator Stanisław Kogut przypomniał natomiast, że rok 2015 został ogłoszony jako rok świętego Jana Pawła II, co zobowiązuje do realizowania jego testamentu zawartego w encyklikach.
Z bólem serca potwierdzam i mówię, że doznałem wczoraj szoku, kiedy katolicy występowali i mówią, że oni są innymi katolikami w niedzielę, a innymi katolikami dla celów politycznych. Państwo drodzy, katolik jest katolikiem, albo przestrzega dekalogu zasad, albo szanuje episkopat, albo nie. I drodzy Państwo, nie mówmy takich herezji w parlamencie, w naszym senacie i nie ogłupiajmy ludzi, bo ja szanuję ateistów, którzy nie wierzą w Pana Boga. Najgorszy to jest ten taki, że zmienia zabarwienie jak kameleon. Raz jest czerwony, raz niebieski. Albo w stanie wojennym jest pronie, pefronie, nie wiadomo w czym. Gdzie człowiek, naprawdę człowiek jest największą wartością.
Proszę o spokój.
I Państwo drodzy, apeluję o to, żebyście naprawdę zagłosowali za odrzuceniem tej nieludzkiej konwencji.
Wszystkie te apele zostały jednak zignorowane i ostatecznie Senat zezwolił prezydentowi na ratyfikację konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy. Głosowanie poprzedziło posiedzenie klubu senatorów PO z udziałem premier Ewy Kopacz. Senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że część senatorów PO nie chciało poprzeć konwencji, dlatego zwołano to posiedzenie.
Co świadczy o tym, że mamy do czynienia z próbą tak zwanego przekonania, czy właściwie nacisku na tych, którzy chcieliby głosować zgodnie z sumieniem. Te naciski na senatorów, a wcześniej na posłów, pokazują determinację, z jaką pani premier Ewa Kopacz chce zrealizować neomarksistowską ideologiczną konwencję genderową dotyczącą rodziny.
Obecnie po przyjęciu ustawy przez Senat trafi ona do prezydenta i ostatecznie to on ratyfikuje, bądź nie, szkodliwą konwencję Rady Europy. Bronisław Komorowski mówił po uchwaleniu ustawy przez Sejm, że nie przewiduje problemu z jej podpisaniem. Przeciwko wprowadzeniu konwencji do polskiego porządku prawnego protestują księża biskupi, a także środowiska pro-life, prorodzinne, patriotyczne i część prawniczego. Głosami koalicji rządzącej Sejm odrzucił obywatelski projekt Rodzice chcą mieć wybór. Tym samym zdecydował, że obowiązki szkolne dla sześciolatków i przedszkolne dla pięciolatków nie zostaną zniesione. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Poseł Marzena Wróbel podkreślała, że rząd lekceważy obywateli.
Jak długo jeszcze będzie w naszym kraju tak, że to nie rodzice, ale urzędnicy będą wiedzieli lepiej, czy dziecko nadaje się do szkoły wcześniej, czy nie? Jak długo jeszcze rządzący będą udawali, że są mądrzejsi?
Karolina Elbanowska, przedstawiciel wnioskodawców, zwróciła się do premier Ewy Kopacz z apelem o poparcie obywatelskiego projektu.
Bardzo prosimy o wolny wybór, taki jak mają na przykład rodzice sześciolatków z 2009 roku, którzy mieszkają po naszej lewej granicy w Niemczech, nad Renii Westfalii, w Hesji, w Hamburgu. Ich dzieci jako pięciolatki nie są zmuszane do obowiązkowej edukacji szkolnej. Pani premier, pani jest pediatrą. Pani tyle razy mówiła o takim wyjściu do zwykłych ludzi. My naprawdę bardzo panią prosimy. To nie jest żadna polityczna walka. My naprawdę, to chyba udowodniliśmy, że my przez ostatnie 7 lat walczymy o nasze dzieci.
Rząd zamiast odpowiedzieć na apele zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając mu hipokryzję. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że jeszcze w 2005 roku w programie Prawa i Sprawiedliwości znajdował się zapis dotyczący obniżenia wieku szkolnego. Poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji, powiedział, że jego ugrupowanie uzależniało ten zapis od odpowiedniego dostosowania obiektów szkolnych. Jak tłumaczy poseł, Prawo i Sprawiedliwość miało zupełnie inną koncepcję.
To znaczy, ażeby wprowadzać pewne elementy nauczania szkolnego do przedszkola, bo w tym kontekście przedszkola nam się po prostu sprawdziły. Dlatego ten dzisiejszy atak ze strony Platformy Obywatelskiej traktujemy jako próbę odwrócenia uwagi od arogancji rządzących, ponieważ rząd również przedstawiał negatywną opinię do tego projektu obywatelskiego, jako próbę odwrócenia uwagi od rzeczywistego problemu, jakim dzisiaj jest to, że rodzice nie chcą obniżenia wieku szkolnego dla swoich sześcioletnich dzieci.
1 września ubiegłego roku po raz pierwszy do szkół poszła grupa dzieci sześcioletnich, które obowiązkowo rozpoczęły naukę w tym wieku. Wydawca niemieckiego Die Welt nie przeprosi za sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Tak postanowił warszawski sąd okręgowy. Odrzucił pozew obywatela Polski o ochronę jego dóbr osobistych. Wyrok jest nieprawomocny. Zbigniew Osewski w pozwie domagał się od pozwanej spółki wypłaty 1 000 000 zł na cel społeczny oraz przeprosin w polskich mediach. Wskazywał, że publikacją gazeta naruszyła jego dobra osobiste, jakimi są tożsamość i godność narodowa oraz prawo do poszanowania prawdy historycznej. Pozew poparła prokuratura. Pełnomocnicy pozwanej spółki wnieśli o oddalenie lub odrzucenie pozwu. Droga do sprawiedliwości jest długa, ale będziemy walczyć o prawdę i wierzymy w zwycięstwo, powiedział mecenas Lech Obara, pełnomocnik Powoda.
Sąd stwierdził, że istnieje takie dobro osobiste, które wymaga ochrony, jakim jest prawo do tożsamości narodowej, do dumy z historii, godności narodowej, które może być nawet naruszone przez tego rodzaju stwierdzenia. Czyli to jest dużo. Ale chyba nie dojrzał sąd jeszcze do tego, żeby uznać, że konkretnie potomka dotknęło. Bo on stwierdził, że zbyt ogólne jest to stwierdzenie, polski obóz zagłady czy polski obóz koncentracyjny, żeby mógł pan Osewski jako potomek więźnia czuć się dotknięty. I w związku z tym nie mógł zasądzić zadośćuczynienia, różnego rodzaju sankcji, których żeśmy się domagali. Natomiast oczywiście my się odwołamy. Przed nami jest jeszcze apelacja i Sąd Najwyższy. Wierzymy, że przyniesie to skutek.
Poseł Krzysztof Szczerski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że obecnie problemem wielu Polaków jest kultura samooskarżania. Trzeba więc zacząć od przekonywania, że godność polska i prawda o naszym kraju wymaga obrony. Zamiast tego mamy coraz częściej zachwyt nad filmami szkalującymi dobre imię Polski.
Najgorsze jest to, że polskie też instytucje kultury się przyczyniają do stereotypizacji roli Polaków. Tak? Bo te filmy, które ja oglądałem dotyczące Oscarowe także, dotyczące historii Polski, tam jest jeden problem z nimi, że one są strasznie stereotypowe. Tak? One powielają wszystkie stereotypy, nie próbują w ogóle pokazywać czegokolwiek, co by szło wbrew takiemu głównemu nurtowi. A ten główny nurt tak biegnie, że na końcu gdzieś doprowadza do polskich obozów śmierci. To jest zadanie tak naprawdę także instytucji kultury polskiej, żeby te stereotypy przełamywać, z nimi walczyć. walczyć, a nie w imię tego, żeby dostawać nagrody, po prostu je powielać.
Wydawca dziennika już raz przepraszał za słowa o polskich obozach zagłady, jednak zdaniem Zbigniewa Osewskiego te przeprosiny nie były szczere, bo później ponownie użyto w Die Welt podobnego sformułowania. Zadeklarowany satanista Adam Darski, pseudonim Nergal, został uniewinniony od zarzutu obrazy uczuć religijnych. Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację prokuratora i oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie. Uznał ją za bezzasadną. Muzyk podczas jednego ze swoich koncertów podarł Biblię i nazwał ją kłamliwą księgą, a Kościół katolicki największą zbrodniczą sektą.
Czyny ludzkie są oceniane z punktu widzenia jakiejś aksjologii, jako dobre lub jako złe. Ta aksjologia leży przecież także u podstaw kodeksu karnego. Bywa i tak, że norma etyczna uwarunkowana w systemie wartości czegoś zabrania, a norma prawna na ten temat milczy.
Mówił sędzia Sądu Najwyższego, uzasadniając decyzję. To zielone światło dla bluźnierców, stwierdził Ryszard Nowak, szef Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, który złożył kasację do Sądu Najwyższego.
Jestem po prostu szokowanym to, co dzisiaj Sąd Najwyższy powiedział. Sąd Najwyższy dał zielone światło dla bluźnierców, żeby oni popełniali przestępstwa. To jest, nie mogę tego pojąć. Miałem nadzieję, po prostu zauważyć, szliśmy równo od kilku lat z prokuraturą i prokuratura razem z nami walczyła o to i mówiła prawdę, że nastąpiło przestępstwo kilka lat temu. Jestem szokowany dzisiejszym Sądem Najwyższym, bo sprawa się zakończyła. Artyści czy pseudoartyści będą mogli wszystko robić.
W lutym 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w nocy wyrok Sądu Niższej Instancji uniewinniający Darskiego od zarzutu obrazy uczuć religijnych. W kasacji do Sądu Najwyższego prokuratura i oskarżyciel posiłkowy domagali się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. CBA przekazało prokuraturze kolejne nagrania w tak zwanej aferze podsłuchowej, w którą są zamieszani czołowi politycy PO i PSL. Z medialnych informacji wynika, że śledczy otrzymali płytę z kolejnymi 11 rozmowami polityków nagranych w restauracjach. Wśród osób nagranych miał być m.in. były prezydent Lech Wałęsa, szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski i wiceminister skarbu Rafał Baniak. Bogdan Świeczkowski, były szef ABW, mówi, że to kolejna odsłona niewyjaśnionej dotąd afery podsłuchowej.
Wydaje się, że to jest kolejna dawka bardzo interesujących nagrań, które mogą pokazać nam kolejne elementy zachowań patologicznych wokół rządu, wokół otoczenia Platformy Obywatelskiej czy rządzącymi nami koterii. Wydaje się to być bardzo interesujące. Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy te wszystkie nagrania zostaną ujawnione, aby opinia publiczna mogła poznać ich treść.
Tylko komisja śledcza, o co wnioskowało Prawo i Sprawiedliwość, może wyjaśnić tę aferę, mówi poseł Mariusz Błaszczak. Szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dodał, że marszałek Sejmu blokuje wniosek, ponieważ sam w taśmę prawdy jest uwikłany.
Te nagrania oczywiście powinny być upublicznione. Komisja śledcza powinna pracować przy otwartej kurtynie i wtedy jedynie mamy gwarancję wyjaśnienia sprawy. Jeżeli te taśmy zostaną skierowane do prokuratury, no to tak jak było w przypadku innych afer, będziemy czekać ustalenia prokuratury. Bardzo, ale to bardzo długo, dlatego że prokuratura przecież żadnej z afer nie wyjaśniła. Nie wyjaśniła afery Amber Gold, nie wyjaśniła afery hazardowej, nie wyjaśniła afery stoczniowej. Jedynie zmiana władzy daje szansę na wyjaśnienie tych wszystkich afer.
Według medialnych informacji łącznie zapisano rozmowy ponad 70 osób w dwóch renomowanych restauracjach. Kancelaria prezydenta twierdzi, że Bronisław Komorowski nie stanął na krześle w japońskim parlamencie, a MSZ próbuje przekonać, że wizyta była zgodna z protokołem dyplomatycznym. Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiego biura prasowego stwierdziła, że to, co wyglądało na fotel marszałka, w rzeczywistości było podestem dla zagranicznych delegacji. Podest natomiast ma służyć do robienia pamiątkowych zdjęć. Jacek Wan, japoński korespondent w Polsce, podkreśla, że reakcja osób, które oprowadzały polskiego prezydenta, pokazuje jasno, że w tym miejscu nie można stać.
No, faktem jest, że to jest miejsce, gdzie przysiada speaker, jak podchodzi, ktoś mówi, prawda, a potem odchodzi, no to ma gdzie przysiąść. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak ono było, że tak powiem, przykryte. Czy tam był czerwony dywan, poduszka, czy zwykła mata na przykład. Faktem jest, że po reakcji tych ludzi, którzy oprowadzali prezydenta, no widać było, że oni go chcieli tam szybko stamtąd ściągnąć. To oznacza, że jednakowoż no nie było to miejsce przeznaczone do tego, żeby tam stać.
Resort Spraw Zagranicznych w wydanym oświadczeniu napisał, że wizyta prezydenta przebiegała w całkowitej zgodzie z zasadami protokołu dyplomatycznego. Dariusz Sobków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, podkreśla, że częścią protokołu są zasady savoir-vivre. Nieprzestrzeganie ich łamie protokół dyplomatyczny.
Jeżeli głowa państwa, w tym przypadku polski prezydent, zachowuje się w sposób grubiański, niewłaściwy, jeżeli w ambasadzie Japonii od tego się przez to zaczęło, popełnia błędy ortograficzne, mógłby chociaż napisać sobie przedtem i dać do sprawdzenia sekretarce, jak się poprawnie wpisuje kondolencje. Mógłby oczywiście spytać się, czy można wchodzić z nogami na krzesło, tym bardziej, że przedstawiciel protokołu dyplomatycznego, co widać na filmie, ściąga go z tego krzesła, a chwilę potem generał Szogun Koziej przebiega z tyłu, również deptując nogami po tym krześle. To są po prostu dowód na minimum złe wychowanie tych panów.
Prezydent Bronisław Komorowski podczas 5-letniej kadencji wiele razy szokował opinię publiczną, na przykład sięgając po informacje do Wikipedii, jak do encyklopedii naukowej. Ukraiński parlament uchwalił ustawę o zwiększeniu o ponad 1/3 liczebności sił zbrojnych. Obecnie wojsko ukraińskie liczy 180 tysięcy żołnierzy. Na wschodzie Ukrainy trwa wojna. Wspierani przez Rosję separatyści przeprowadzają ataki na nowe cele. Sprzęt dostarcza im nieoficjalnie Moskwa. Wsparcie dla Kijowa poprzez wysyłanie broni zapowiedziała jedynie Litwa. Polska wyraziła gotowość do przeprowadzenia szkolenia ukraińskich podoficerów. Prezydent Bronisław Komorowski natomiast ratyfikował dziś umowę stowarzyszeniową Unia Europejska-Ukraina. Do jej ważności potrzebna jest zgoda wszystkich krajów wspólnoty. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla, że Ukraina potrzebuje konkretnej pomocy.
I dobrze, że pan prezydent podpisał tą umowę stowarzyszeniową, ale oczekiwałbym dalszych kroków. No nie wiem, generała Packa, czy to była deklaracja też ministerstwa, że wyślemy instruktorów do szkolenia podoficerów na Ukrainę. Myślę, że rząd powinien się naprawdę bardzo poważnie zastanowić nad wsparciem, nad pomocą Ukrainie w zakresie właśnie wyposażenia już.
W tym samym czasie 2000 żołnierzy Wojsk Obrony Powietrznej Rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego bierze udział w ćwiczeniach polowych. Od momentu przejęcia Krymu Rosjanie systematycznie przeprowadzają ćwiczenia, podczas których symulują ataki na sąsiednie państwa. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.